Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam. Przedstawia się, a nawet reklamuje, dwoma słowami. Odzyskuję czas. Nie trzeba chyba lepszej zachęty, żeby się taką osobą zainteresować, prawda? Nie tylko dlatego, że czas to pieniądz. Czas to wszystko. Odzyskać czas to odzyskać życie. Ale jak? Skoro czas jest zasobem nieodnawialnym. Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić, powiedział chyba najbardziej znany fizyk w historii. Ona twierdzi, że można się z czasem jakoś ułożyć i w tym sensie ten czas odzyskać, czy, jak powiedział noblista, wskrzesić. W swojej codziennej praktyce obserwuję, jak w obliczu szeroko pojętych zmagań z czasem wszyscy jesteśmy równi, niczym uczestnicy, uwaga, tragicznego dance macabre. Czy dotyczy to każdego? I pani w sklepie, i pracownika banku, i pewnie jakiegoś naukowca czy naukowczyni. Większość z nas chciałaby być lepiej zorganizowana. To bardzo pożądana umiejętność. Sęk w tym, że nikt jej nas nie uczy. To jest właśnie jej odkrycie i dlatego zaczęła to robić z myślą o sobie i o nas. Zapewnia, że jej celem jest uruchomienie procesu myślenia o swoim czasie, a nie podyktowanie przepisu na życie. No, pewnie dlatego, że tego się zrobić nie da. Autorka poradników Odzyskać czas i w swoim czasie 27 historii o odzyskiwaniu życia. Autorka podcastu Odzyskać czas. Uważa, że pracę można kontrolować, ilość obowiązków domowych albo rodzinnych może maleć, a nie tylko rosnąć. Twierdzi, że potrafi przywołać porządek i spokój w swoim, twoim, moim życiu. Bożena Kowalkowska. Witaj, wojowniczko.
Witam.
Śmieję się, bo ty się śmiejesz, ale wiesz, ja przeżywam ten temat.
No, ja się chyba lekko zamroziłam przy tym zderzeniu z noblistą.
A, widzisz, może niepotrzebnie.
Nie, no.
Teraz ty rządzisz, jego już nie ma.
No tak, tym bardziej się uśmiecham, ale nigdy nie sądziłam, że wejdę w polemikę z noblistą.
Deklarujesz, a przynajmniej nie kryjesz, że wiesz, co to jest zapracowanie, nadmiar obowiązków, przytłoczenie, a nawet utrata kontroli nad swoim życiem. Kiedy, w jaki sposób i na jaką skalę cię to dotknęło?
Na ogromną skalę. Znaczy dotknęło mnie to na 200%. Nie ma tutaj w tym krzty przesady. Ja wywodzę się z domu, z rodziny, też z takich czasów, w których zostaliśmy chowani, kiedy ten etos pracy był taki bardzo ważny i myślę też, że moje takie osobiste uwarunkowania sprawiły, że ja po prostu zawsze bardzo lubiłam pracować i uważam, że to jest moja duża siła i moja moc i moja duża umiejętność. To jest wszystko prawda, tylko jeszcze nie wiedziałam, że nie można z tym za bardzo przegiąć. Pracowałam bardzo dużo, ale tu jest takie kuriozum, bo pracowałam dużo, zarabiałam mało.
O.
Więc tak jakby lubiłam się tak zażynać dla idei, że tak powiem. I takim oczywiście punktem przełomowym były narodziny mojego drugiego dziecka. Co też trochę pokazuje, jak bardzo ta sprawa była u mnie przeciągnięta. Już przy pierwszym dziecku już wiedziałam, że coś jest nie tak, bo też zaczęłam chorować. Miałam problem z błędnikiem, który dosłownie przepalił mi się z nadmiaru obowiązków. No ale nie odpuściłam, nie? No bo tutaj będę i mamą, i będę pracować. Miałam własną firmę ze wspólniczką, która była moją przyjaciółką. Włożyłyśmy w to kupę energii, więc wydawało mi się, że po prostu tak trzeba.
I lubiłaś to?
Ja bardzo to lubiłam. I ja muszę powiedzieć, że nawet do tej pory mam taką myśl, że ja mimo wszystko lubię ten czas. To znaczy, nie chciałabym teraz zaprzeczyć temu wszystkiemu, co robiłam kiedyś i myślę, że może to wcale nie jest taki zły pomysł, żeby każdy z nas zaliczył w życiu taki moment, kiedy tak naprawdę się zapracuje, no bo trochę wtedy wiemy, z czym to się je.
Tak, i czym to grozi.
Tak, i wiemy też, czego potem nie chcemy, wiemy, co chcemy powtórzyć, trochę się możemy jakoś do tego ustosunkować, więc ja potem bardzo powolutku, tak rakiem trochę się wycofywałam z tej pracy. No i to było bardzo trudne, bo całe moje otoczenie było przyzwyczajone, że ja po prostu zasuwam.
Powiedziałaś coś takiego, że to też się odbiło na twoim zdrowiu fizycznym. Poważnie się odbiło?
No poważnie, bo pewnego dnia ja po prostu poczułam zawroty głowy tak silne, że po 15 minutach już w zasadzie nie byłam w stanie wstać, bo miałam bardzo silny oczopląs i po prostu karetka przewoziła mnie ze szpitala do szpitala, bo nikt za bardzo nie wiedział, co mi jest. No i wtedy się okazało, że po prostu niemalże całkowicie straciłam jeden błędnik. I to wiesz, z przepracowania, z przemęczenia, z niespania. Moja córka no też była wymagająca po prostu w tym czasie. Ja myślę, że to dlatego, że ja byłam w pół obecna, bo teoretycznie byłam z nią w domu, ale cały czas na jednym ręku ona, a drugą ręką gdzieś tam obsługiwałam komputer, nie? Więc nie odpuściłam i myślę, że to ma swoje jakieś skutki do dziś. I dlatego przy drugim dziecku postanowiłam być po prostu mądrzejsza, a ponieważ ja mam tak, że trochę wszystko albo nic, to rzuciłam tą pracę, że tak powiem, w cholerę tak po całości. I po prostu od dnia przestałam pracować tak zupełnie, czyli rok nie robiłam nic. I muszę powiedzieć, że to mi bardzo dużo dało. Oczywiście.
Rok to kawał czasu.
Rok to kawał czasu. Na szczęście jestem uprzywilejowana, mogłam sobie na to pozwolić, też zabezpieczyłam jakoś środki, bo wiadomo, nie każdy może...
Nie zarabiać.
Tak. Ale ja wtedy miałam trochę farta. No i tak jak mówię, no są tam jakieś inne wątki związane właśnie z uprzywilejowaniem, więc postanowiłam z tego po prostu skorzystać.
Zaraz powinnam dopytać, jakie, ale nie będę. Dlaczego ja tak drążę ten swój wątek osobisty? Bo jednak historie ludzi, opowieści kobiet, mężczyzn, to są takie przekazy, które najbardziej inspirują do zmiany. Więc będę jeszcze troszeczkę dopytywać, pozwolisz. Doznałaś jakiegoś oświecenia, zrozumiałaś, że to jest trochę niebezpieczne, że być może stanęłaś na krawędzi. Ale co wtedy? Jak się wychodzi z tego stanu przytłoczenia, nadmiarowości, gęstości, która czasem graniczy z utratą kontroli nad tym, co się robi, nad swoją codziennością, nad swoim życiem? Jak się z tego wykraskać?
Wiesz co, ja naprawdę dałam sobie ten rok i też zaczęłam wtedy terapię. Zaczęłam też trochę weryfikować znajomości, które były wokół mnie właśnie względem tego, jak to otoczenie w ogóle reaguje na tą moją zmianę. Na pewno dużą nagrodą była zmiana gdzieś tam taka emocjonalna u moich dzieci. Też rozwój synka, to jak ta relacja z nim się budowała, więc to dla mnie była taka bardzo duża zachęta. Wiedziałam, że to idzie w dobrą stronę, no ale wiedziałam, że ten stan też nie będzie trwał wiecznie, no bo jednak środki się kończą. I chyba takim przełomowym momentem była lektura książki Marie Kondo, Magia sprzątania. To mnie po prostu porwało, znaczy ta idea, że ona tak odgruzowuje ten dom.
Oczyszcza teren!
I tak... I po prostu, i ona o tych skarpetkach, które tak zwijała i tak dalej. I ja pamiętam taki moment, kiedy ja się rozejrzałam po wtedy takim, no, malutkim mieszkaniu, no bo było nas dwoje dorosłych, dwójka małych dzieci, do tego jeszcze pies i mieszkaliśmy w 47 metrach. Czasem przyjeżdżała jeszcze moja mama. Jeszcze oczywiście dla dzieci zamontowaliśmy jakąś wielką huśtawkę. Tutaj się suszyło pranie. No ja tam tych kroków do zrobienia to miałam tam dosłownie ze cztery na krzyż, nie? I miałam takie, jej, a gdybym ja to wszystko oczyściła, gdyby mi się z tych szuflad nie wysypywało. I ja naprawdę szuflada po szufladzie zaczęłam w to iść i pamiętam, jak nawet spotkałam kogoś, jak ja to mówię, z dawnego życia gdzieś na ulicy. No i właśnie ktoś mnie zapytał, no i co teraz? Co ty będziesz teraz robiła? Ja zupełnie poważnie powiedziałam, zastanawiam się, czy nie być taką Marie Kondo, czy po prostu nie zwijać skarpetek.
I nie czyścić terenu.
I ta osoba powiedziała, że ja chyba jednak zwariowałam. Znaczy, że to jest jakiś rodzaj, chyba jednak bardzo mi się tam, musiałam przeżyć jakieś poważne załamanie nerwowe. A ja wiedziałam, że nie.
Że, to,
nie.
Że to jest dobre.
Tak,
dobry
że to jest
kierunek.
Dobre. Ja to zrobiłam u siebie, zrobiłam to gdzieś w jakimś biurze. potem jakoś tak stopniowo po prostu przerzuciłam tą ideę kondo, czyli tą ideę, żeby zachowywać tylko to, co jest cenne i pozbywać się tego, co już minęło albo z czym nie wiążą się emocje. Wprowadziłam to do kalendarza. I tak po prostu uczciwie potem, decydując się na różne prace, na różne obowiązki, zawsze zadawałam sobie pytanie, na ile ja to robię, bo czuję, że muszę, bo powinnam, bo trzeba, bo tak mnie nauczono, a na ile ja faktycznie czuję w tym jakiś rodzaj sprawczości, bo tak jak mówię, ja jednak lubiłam pracować, więc...
Ale to pewnie nie odbywa się tak od jednego oświecenia, no bo nie. Trudno jest przestać robić wszystko. Czyli rozumiem, że to się też jakoś
to był proces.
Rozwijało.
To był proces. Mhm. I ja myślę, że to dużo czasu mi zajęło. Wiesz, mój synek ma w tej chwili 8,5 roku. No ja ten proces zaczęłam jeszcze w ciąży. A tym, czym się zajmuję się około 5 lat. No to łatwo sobie policzyć, jak ja bardzo długo to tak naprawdę gdzieś gruntowałam.
Tak. Nie? I... A czy teraz możesz powiedzieć, że w twoim życiu już w zasadzie nie pojawia się, nie wiem, chaos?
Wiesz co, pojawia się, ale rzadko. Ja już po prostu mam takie poczucie, że ja już tam byłam, że ja z niejednego pieca chleb jadłam i już z wieloma sytuacjami się musiałam mierzyć. I mam taki moment oczywiście zachwiania i mam takie poczucie, że Jezu, ja chyba znowu zwariowałam. Ale jak ja to sobie lubię wizualizować, no mam już tą szufladę pełną narzędzi. Ja po prostu otwieram i kombinuję, nie? No poza tym... Z wiekiem jednak nabiera się jakieś doświadczenia, nabiera się dystansu. Oczywiście te problemy się zmieniają, tak jak się to mówi, małe dzieci wymagają innych rzeczy, ale dla mnie na pewno to, że te dzieci zaczęły rosnąć, że zaczęły być coraz bardziej samodzielne, jednak jest takim zwrotem, który mi trochę pozwala jednak inaczej tym czasem gospodarować.
Teraz jesteś osobą, która jest, można powiedzieć, bez kadzenia, kopalnią wiedzy na temat tego, jak właśnie układać się z czasem, jak sobie ten czas organizować, jak oswajać różne rzeczy. Ale wtedy, te kilka lat temu, musiałaś skądś czerpać. No, powiedziałaś o jednej lekturze. Ciekawa jestem, jak ty budowałaś sobie tę wiedzę i te zasoby, i to doświadczenie.
Wiesz co, bo jak ja czytałam tą książkę o tej Marie Kondo, która wracała codziennie do domu rodzinnego, jeszcze kiedy mieszkała z rodzicami i po prostu miała taki imperatyw, żeby tam ciągle coś ogarniać, chować z tych blatów i tak dalej, to ja pomyślałam, Jezu, to jestem ja. Więc ja taką naturalną zdolność do organizacji tak naprawdę mam w sobie.
Czyli trochę odkrywałaś swoje ukryte talenty, czy tam swoje...
Tak, znaczy ja czasem żartuję, że no jestem ogólnie beztalenciem w takim, nie wiem, manualnym, wiesz, no nie zaśpiewam, no nie zatańczę, znaczy no zrobię te rzeczy, ale nie tak profesjonalnie. Ale faktycznie organizować umiem. Odkryłam to tak naprawdę trochę wcześniej, tylko nie byłam świadoma, że to jest taka duża moc, bo moja pierwsza praca tutaj w Warszawie po przeprowadzce na studia, bo ja się wychowałam w bardzo malutkim miasteczku, przyjechałam tutaj po prostu na studia i na trzecim roku rozesłałam swoje CV, jeszcze pamiętam z kawiarenki internetowej, do różnych magazynów, które znalazłam jeszcze wtedy w Trafiku, który był w Warszawie. I tylko jedna redakcja odpisała i to była redakcja niszowa magazynu mody A4. I to była bardzo wyjątkowa sytuacja, którą sobie bardzo cenię, bo ta redakcja była w mieszkaniu właścicieli, którzy po prostu budowali zespół i rzucili się na robienie magazynu o modzie, miesięcznika, nie mając tak naprawdę zupełnie pojęcia o tym, jak się taki magazyn robi. A ponieważ ja bardzo chciałam coś robić, no to oni stwierdzili, no dobra, to chodź. I tak naprawdę ja się z nimi trochę tego wszystkiego uczyłam. A ponieważ ja byłam zawsze skrupulatna, zawsze byłam pierwsza, wychodziłam ostatnia, no tak szukałam trochę celu w życiu, nie? Oni byli strasznie dla mnie mili. Ja naprawdę czułam, że mam tutaj rodzinę, no byłam z daleka od swojej rodziny. Więc ja dałam z siebie w tej pracy absolutnie wszystko. I ja się po prostu tam metodą i prób i błędów nauczyłam. To nie było trudne, bo w większości te osoby, z którymi pracowałam, to byli po prostu artyści, więc no, artyści trochę inaczej o wszystkim myślą. A ja jednak jestem taka bardzo realistyczna, przyziemna, praktycznie tutaj ma być tak, tutaj ma być tak. No i gdzieś się okazało, że mi to po prostu przychodzi bardzo, bardzo naturalnie. I oni mnie mianowali po jakimś czasie sekretarzem redakcji. Szczyciłam się wtedy, że jestem najmłodszym sekretarzem redakcji w ogóle w Polsce.
Żebyś wiedziała, bo to jednak
ja naprawdę byłam wtedy młodziutka.
Wymagające dużego doświadczenia.
Tak, tak i ja naprawdę muszę powiedzieć, że ja byłam świetnym sekretarzem redakcji i potem to jakby sprawdzałam to jeszcze w wielu innych projektach czy w innych wydawnictwach. Mam do tej pory taki notes, pamiętam, który dostałam od wydawcy tego magazynu, Iwony Czempińskiej, którą po prostu kocham. To był taki notes z Cartoon Network, z okładką w takie, wiesz, bajeczki. I ja sobie tam zapisywałam tematy, które mają być w magazynie i takimi plusami odznaczałam, że no nie wiem, tekst doszedł. A jak zrobiliśmy tłumaczenie, bo to było dwujęzyczne, to sobie dopisywałam kolejny plusik. Więc ja naprawdę zaczynałam od takiego... nie było żadnych aplikacji, nie było żadnych kalendarzy. Ja to robiłam na...
Sama sobie wymyślałaś systemy.
Tak, ja mało tego, jak pamiętam swoje pierwsze zadanie. Ktoś mnie poprosił, żebym wysłała maila z zaproszeniem do iluś tam osób, chyba 20, z informacją, że zapraszamy na jakiś wernisaż, pokaz, nie pamiętam. Ale musicie państwo zrozumieć, że ja naprawdę byłam toporna w niektórych sprawach i bardzo skrupulatna, bo ja tą kartkę ręcznie napisaną po prostu przepisałam do tego maila i nie przyszło mi do głowy, żeby ją skopiować. Tylko ja 20 razy dokładnie przepisywałam i nawet tam, gdzie była kropka, nie tam, gdzie powinna, to ja tak robiłam, żeby nie zawieść tego... Także ja byłam bardzo skrupulatna.
Ale to jest też zniewalające. Mówi się o tym, że kobiety mają też taką tendencję do tego, żeby nie zapominać o tych kropkach i przecinkach i przez to tracą więcej czasu, marnują nawet więcej czasu, bo inni, bo mężczyźni na przykład, ale pewnie nie trzeba tego sprowadzać do różnicy płci, jednak oszczędzają sobie tego i oszczędzają tym samym czas. Ale tak czy owak, chciałaś nam powiedzieć, że jesteś takim typem,
tak,
skrupulatnym.
Takim typem, który nawet jak widział, że jest błąd, to tak bardzo byłam wdzięczna i oddana wtedy tej sprawie, że jeżeli miało pójść z błędem, to pójdzie z błędem, szanuję absolutnie wszystko.
Czyli słuchaj, twoje zasoby to lektury, ale na pewno też twoja natura, twoje naturalne talenty. Piszesz książki, rozmawiasz z ludźmi, prowadzisz warsztaty, szkolenia właśnie w zakresie układania się z czasem. I co słyszysz? Czy my, no nie wiem, my ludzie tutaj, mamy świadomość marnowania czasu, mamy świadomość istoty czasu, tego, że to jest właśnie taki nieodnawialny zasób, czy też nie za bardzo?
Wiesz co, ja widzę to coraz bardziej i właśnie ja rzadko prowadzę jednak te warsztaty. Nie jestem taką osobą, która co miesiąc odpala. Jakoś tak potrzebuję się z tym ułożyć. Zawsze lubię coś tam nowego wprowadzić, więc już dawno nie prowadziłam warsztatu. Ale miałam właśnie przyjemność poprowadzić jakiś w zupełnie takiej nowej formule tydzień temu. I to było wspaniałe, bo w porównaniu do pierwszego warsztatu, który w ogóle kiedykolwiek przeprowadziłam, czyli tam 4 czy 5 lat temu, już teraz nie pamiętam, to co osoby zgłaszały wtedy, a to co zgłaszają teraz, jest diametralnie różne. Bo wtedy jednak wszyscy bardzo byli głodni takiej wiedzy, jak to zrobić, żeby szybciej pracować, żeby tam więcej tych obowiązków
upchnąć. Żeby być wydajniejszym.
Tak, że miało być bardziej tak to wszystko takie skomasowane, żeby tam więcej wcisnąć i tak dalej. A na tym warsztacie tydzień temu, na którym było 13 kobiet, naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że 70% zgłosiło, że przyszło po to, żeby odzyskać czas dla siebie, na swoje sprawy. Więc ja tą zmianę, oczywiście gdzieś żyjąc w bańce, widzę ogromną. To znaczy, bo ja się zawsze mam taką obawę, że osoby, którym kojarzę się z zarządzaniem czasem, nie do końca lubię to sformułowanie, bo ja się też tym nie zajmuję. Ale tak się kojarzę i ja czasami mam wrażenie, że się oczekuje ode mnie, żebym ja zrobiła, żeby tego można było napakować do kalendarza. A ja właśnie mam dokładnie odwrotnie, czyli ja trochę chcę ten kalendarz odkurzyć i tak trochę tam porobić wolnego miejsca. Oczywiście szanuję to, na co dana osoba wykorzysta tą lukę, ale zawsze mam taką nadzieję, że tam się pojawi jednak więcej jakiejś refleksji, jakiejś chęci. Dlatego ja zawsze mówię, żeby wpisywać w ten odzyskany czas przyjemność, bo tego sobie absolutnie odmawiamy.
Bagatelizujemy do tego stopnia, że po jakimś czasie, kiedy tak bagatelizujemy, to zaczyna być wielką sztuką, do której nie wiemy jak podejść, prawda? Ale o tym może porozmawiamy później. Natomiast jeszcze wracając do tego, jak to było z tobą. Odzyskiwałaś czas, widziałaś, że dzieci na tym korzystają, a jak organizowałaś sobie kwestie zawodowe. Czy ty nie straciłaś na tym, że jakby wyszłaś z tego kieratu?
Straciłam. Znaczy straciłam na pewno finansowo. Tak? Finansowo na pewno. Jeżeli chodzi o pozycję zawodową jakąś, To chyba tak bardzo nie, bo ja zawsze byłam dość aktywna. W ogóle bardzo lubię ludzi, lubię kontakty z ludźmi, więc ja nawet w tych takich kryzysowych momentach jednak zawsze byłam w kontakcie z wieloma osobami i co jakiś czas po prostu różne propozycje się, że tak powiem, pojawiały. Ja też wtedy nauczyłam się czegoś, z czego korzystam do tej pory, czyli nauczyłam się nie potrzebować tak wielu rzeczy. Aha. I po prostu nauczyłam się bardzo prosto żyć. I też cieszyć się z tego. I potem nawet, kiedy już ta sytuacja się zmieniała, to ja jakby cały czas utrzymywałam trochę ten sam poziom. To jest też na pewno kwestia tego, że mam takiego męża, a nie innego, że my jakoś nie mamy specjalnie dużych wymagań. Znaczy ja nie chciałabym teraz, żeby zabrzmiało, że inni mają duże wymagania, ale my jakoś tak z niczego potrafimy zrobić coś, że tak powiem. I dla mnie ten spokój, który miałam, i to, że już się nie musiałam denerwować, że gdzieś nie zdążę, że czegoś nie zrobię, że będę nieprzygotowana, po prostu był więcej wart niż wszystko inne.
Widzisz, czyli znowu wracamy do tego, co porzuciłyśmy przed 2 minutami, że teraz chodzi ludziom o to, żeby jednak mieć ten czas na coś innego niż na pracę. Mhm. To jest takie prawo, którego przez długi czas sobie w ogóle nie dawaliśmy.
Tak, i wiesz, ja każdy warsztat, czy też każde spotkanie, zależy jak pogłębiam, ale zwykle zaczynam od tego pytania. Spotykamy się fajnie, na co chcecie odzyskać czas? Oczywiście wiele osób wskazuje właśnie, że na czas dla siebie, że chcą odpocząć. Tam oczywiście często pojawiają się jakieś wątki, że ktoś by chciał w końcu ogarnąć mieszkanie, chciałby zacząć czytać książki. Pojawiają się różne kwestie, ale bardzo często jest tak, że ale ja nie, bo ja na przykład wtedy sugeruję, no jakie przyjemności moglibyście sobie fundować? Na przykład codziennie przez 15 minut. Nie? Mhm. Taki malutki wyrywek, no naprawdę damy radę. No słuchaj, jest wielka konsternacja. Czyli trochę albo sobie tego nie dawaliśmy, albo już zapomnieliśmy, co w ogóle może być taką przyjemnością, taką prostą, bo jakoś też jest takie skojarzenie, że jak przyjemność, to od razu się kojarzy, że nie wiem, jakaś wycieczka,
wyjazd,
balanga, tutaj, nie wiem, no jakaś taka duża sprawa, nie? A ja szukam rzeczy uniwersalnych i takich dostępnych właśnie dla każdego i dla tych tutaj w tej mojej bańce, ale też w tej mojej bańce małego miasta, z którego pochodzę, w którym cały czas ta moja rodzina jest. Nie? Ja też cały czas jednak patrzę przez ten pryzmat. No, połowę życia tam mieszkałam i, no i tam nie ma marzeń o, kurczę, o Hawajach, nie? Tylko bardziej o takich prostych rzeczach. I ja próbuję je też trochę wyłuskać, trochę pokazać, nadać im trochę inną wartość. Nie?
Jakby dowartościować.
Tak.
Czyli mówisz, że mamy z tym problem.
Mamy. I ja dlatego bardzo sobie cenię też taką ideę pierwszych razy. To znaczy ja sama odkryłam, że w ogóle jak robię takie podsumowania roczne, bo to jest jedyne, co robię, jeżeli chodzi o takie standardowe rzeczy kalendarzowe, to bardzo łatwo gdzieś na pierwszy plan wyłuskują mi się te właśnie wszystkie pierwsze razy. I teraz nawet miałam tu rozmowę 2 dni temu z przyjaciółką, która powiedziała, no ale ile razy może być coś pierwszy raz? No więc nie chodzi o to, że coś naprawdę robimy pierwszy raz, tylko że pierwszy raz czujemy, że korzystamy z tego jakoś w pełni.
Nie? Z świadomością.
Tak, i ona powiedziała, no bo wiesz, ja byłam wiele razy w saunie, ale właśnie na przykład ten ostatni raz, jak poszłam w Nowy Rok, to było coś. Ja mówię, no i to jest właśnie ten pierwszy raz. Więc ja mam na myśli takie doznania, które coś nam tam tak przekliknęły, nie? I ja do tej listy dopisuję przeróżne rzeczy. No na przykład to, że pierwszy raz zaprowadziłam dziecko do dentysty. No i to naprawdę było przeżycie, nie? I żeśmy to, nie wiem, przetrwali na przykład. Mhm. Albo, że pierwszy raz się odważyłam upiec chleb. Nie wyszedł, ale...
Ale była próba.
Ale zrobiłam
czyli,
to, nie?
Czy ja dobrze rozumiem? Czyli to też chyba służy temu, żeby się zatrzymać w tu i teraz.
Tak.
Bo często jest tak, że my wiele rzeczy, na przykład wiele obowiązków, zaliczamy i zapominamy. Zaliczamy i zapominamy. Przechodzimy do kolejnych. I tym samym żyjemy tak trochę nie do końca świadomie, nie do końca właśnie w tym przeżyciu, w tej aktywności.
Wiesz co, ja myślę, że my po prostu żyjemy, jesteśmy bardzo nieszczęśliwi i to mnie bardzo martwi. Też w takim kontekście, zabrzmi to bardzo górnolotnie i tak może banalnie, ale w kontekście różnych zdarzeń światowych. Znaczy ja uważam, że po prostu no, nieszczęśliwi ludzie wywołują konflikty, znaczy no, dzieją się jakieś bardzo złe, straszne rzeczy. No tak naiwnie trochę może chciałabym, żeby każdy miał jakąś tą swoją radość i ja wierzę w to, że wszędzie ona gdzieś tam może się znaleźć. I ja nawet na potrzeby swojego podcastu prześledziłam różne badania, które robili psychologowie. No i właśnie okazało się, że tak naprawdę pragniemy nie tych rzeczy, których powinniśmy, to znaczy te, których pragniemy, czyli nie wiem, dobre stopnie, właśnie jakaś super pensja, jakaś świetna praca i tak dalej, to jest wszystko cenne i ważne, ale to powoduje, że ten taki pik radości jest raz i on potem bardzo szybko spada i w zasadzie to tak wracamy do punktu wyjścia. No i chodzi o to, żeby trochę podtrzymywać jednak tą sytuację i okazuje się, że po prostu to, co najbardziej gdzieś tak człowieka cieszy i tak wyrywa z tej monotonii, tak daje mu trochę takiej sprawczości energii, to są po prostu doświadczenia, jakieś przeżycia. I takie właśnie przeżycia, które mają w sobie jakiś taki nowy element. Więc ja lubię zachęcać, żeby próbować nowych rzeczy, po prostu się przymierzać. Nie? No, ja nie mówię, że wszystko się uda i że wszystko będzie fajne, ale no, czy z jakichś wypraw najbardziej nie pamiętamy tego dnia, kiedy coś się właśnie nie udało. Aha. Wiesz, o co chodzi, nie? Tak. Ja pamiętam, w tym roku zabrałam rodziców nad morze do Sopotu i mieliśmy jakąś swoją ulubioną plażę, chodziliśmy tam z moimi dziećmi, było fajnie, ale jednego dnia sobie wymyśliliśmy, że pójdziemy gdzieś indziej i okazało się, że nie było w ogóle fajnie i wtedy jakiś tym brzegiem żeśmy szli, się wszyscy umachaliśmy i upociliśmy i tutaj ktoś się uderzył w kamień, a tutaj coś. No ale prawda jest taka, że z tego wyjazdu najbardziej pamiętamy właśnie to, nie? Jak żeśmy tak szli, spacerowali, widzieliśmy, że tu wydmy, tu inaczej ten, a tu glony. No,
no właśnie, nikt by tego wcześniej nie przewidział, ani nie zaplanował.
Nie, mielibyśmy po prostu kolejny taki sam dzień. Fajny, uroczy, miły, ale niczym nie różniący się.
Dwie rzeczy, bo powiedziałaś tak. Najpierw powiedziałaś coś takiego, że my z mężem mamy tak, że umiemy właściwie zrobić coś z niczego, że czy widzimy coś w tym, w czym kto inny by nic nie zobaczył. To bym chciała jeszcze rozwinąć, bo to jest bardzo intrygujące. O jakiś przykład bym też poprosiła. I też o tym, że chciałabym, żeby ludzie byli szczęśliwi, to wtedy byłoby na świecie mniej zła. Bo rzeczywiście, no, ci ludzie tacy niespełnieni, no, oni generują przemoc,
wiesz, nawet,
i konflikty.
Nawet niespełnieni, no, tacy niedotuleni.
Niedotuleni, tak.
Niewidziani.
Nieukojeni
w
bólu.
Porzuceni, żyjący właśnie w jakimś ubóstwie, czy w jakichś bardzo trudnych warunkach. No, ja tak z takim współczuciem po prostu patrzę nawet na te osoby, które gdzieś tam generują taki, no, zły świat, nie? Ja zawsze trochę sobie wizualizuję, mówię, no ja jestem trochę z natury jednak naiwna, ale...
Ale lubisz swoją naiwność, myślę.
Wiesz co, no nie wstydzę się jej. Wstydzę się jej. I być może ktoś tutaj poczuje jakąś zbieżność. Ale nawet jak myślę o kimś, kto właśnie, no, trochę tam eufemistycznie mówiąc nabroił, to jednak wyobrażam sobie tego człowieka jako po prostu malutkie dziecko. Takie, które, no, musiało się z czymś mierzyć.
Nie? Bezradne, może kopnięte w serce.
Jakby nie wiemy, nie? I jakby nikt z natury jakby, no, nie rodzi się zły. Więc to jest jakaś suma doświadczeń. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek jest szczęśliwy, to ma więcej siły, więcej odwagi, więcej chęci zainteresować się innymi. Wpłynąć na ich życie, realnie je zmienić. I myślę, że nieraz każdy z nas miał okazję uszczęśliwić po prostu drugą osobę. I w mojej ocenie to jest po prostu na wagę złota.
I tu nawiązujesz do swojego męża? Też?
Nawiązuję do swojego męża, tak. Znaczy my z mężem faktycznie jesteśmy bardzo oryginalną parą. To znaczy my jesteśmy specjalistami od zamieszkiwania przestrzeni, które się absolutnie nie nadają do zamieszkania. I to już przerabialiśmy kilka razy. Nawet bym powiedziała, że jesteśmy nastawieni na to, żeby przejmować coś na kształt ruin. I po prostu jesteśmy zacięci, patrzymy na YouTubie, na różne tutoriale i potem, nie wiem, kładziemy sami płytki, coś tam docinamy, coś tam malujemy, fugujemy i tak dalej. I potem robimy z takiej przestrzeni, no, na przykład nasze ostatnie mieszkanie, z którego akurat właśnie musimy się wyprowadzić. Zajmowaliśmy je przez 8 lat i to naprawdę była ruina. I pani, która miała nam je wynająć, to znaczy pani agentka nieruchomości, jak zobaczyła nas na tym podwórku, to powiedziała, o nie, no państwo jesteście rodziną, nie, no w ogóle nie ma sensu, dobra, idźcie stąd, w ogóle to się nie nadaje, tam po prostu trzeba wywieźć, nie wiem ile, przyczep gruzu i nie wiadomo czego. A my jakoś tak poczuliśmy, ale to ma potencjał, to byśmy zrobili to, abyśmy tu zrobili to i tak dalej. No i tak żeśmy zrobili, nie? No ale znowu, to wymaga też czasu.
Tak, to wymaga też czasu, zapasu czasu, albo rezygnacji z niektórych rzeczy.
Tak.
No i znowu wracamy do tego, że teraz głównym wyzwaniem właśnie w tym zarządzaniu czy układaniu się z własnym czasem wcale nie jest podnoszenie wydajności, tylko decyzja, czego zaniechać, prawda?
Tak.
Żeby mieć czas na to, żeby urządzić sobie po swojemu własnymi rękami albo w dużej mierze własnymi rękami, własnym sumptem, swoją przestrzeń życiową, nie?
Tak, bo ja jednak wierzę w to, że nawet w tych bardzo przeładowanych kalendarzach na pewno jest coś, co można wyrzucić od razu. Tylko z jakiegoś powodu to trzymamy. Nie wiem, może to jest jakiś rodzaj zobowiązania, może się czujemy w tym właśnie jacyś sprawczy, może mamy poczucie, że tak trzeba, ale na pewno jest coś, co można wyrzucić. I ja też bardzo lubię na warsztatach, czy też na spotkaniach powtarzać, że no, musimy być świadomi, że lista zadań nie ma końca. Bo my tak lubimy robić sobie listy zadań, mieć takie poczucie, że wykreślimy wszystko. No nie, znaczy tam zawsze coś się znajdzie, zawsze sobie coś jeszcze dokoptujemy. W ogóle jak się zaczyna robić pierwszą listę zadań, no to ona zwykle nie ma końca.
Nie ma końca,
więc
prawda.
Ja jestem zwolenniczką takiej metody, kiedy na tą listę wpisujemy naprawdę niewiele rzeczy. Nawet powiedzmy...
Ale czasami na starcie, Boże, no nie da rady napisać takiej listy, bo ona się weryfikuje w jakimś tam czasie, może nie przez cały dzień, ale ja sama wiem, że tworzę listę rano, ale potem wyjdę na chwilę, nie wiem, do łazienki, do kuchni, przypomnę sobie, o czym się jeszcze, więc podchodzę do tego swojego komputera i dopisuję, mm-hmm. dopisuję. Mm-hmm. Czy masz, nie wiem, jakiś sposób na to, żeby ją skończyć?
Tak, wiesz co, mam, bo ja mimo wszystko czasami robię te takie kilometrowe listy zadań, ale potem ja sobie dostosowuję na przykład do miesiąca w roku albo do tygodnia, z którym się mierzę. I to, co ty mówisz, ja bardzo dobrze znam, bo ja tak naprawdę tworzę listę tak jakby tygodniową. Bo mam lepsze i gorsze dni. I są takie dni, kiedy po prostu mi idzie jak cienie mogę, a są takie dni, że w ogóle niewiele rzeczy się posuwa. I to zależy od wielu rzeczy. To zależy od tego właśnie, czy na przykład dzieci zachorują, czy nie. To zależy od tego, czy ja akurat nie będę miesiączkować, bo na przykład w moim przypadku to bardzo, bardzo na mnie wpływa. To zależy od tego, jaka będzie pogoda, czy nie będzie zmiana ciśnienia. To zależy, czy się dobrze wyśpię. No, są naprawdę bardzo różne czynniki, które powodują, czy ta praca idzie, czy nie idzie. Więc ja lubię nią sobie tak trochę zarządzać, trochę układać jak puzzle, tak bardzo elastycznie do tego podchodzić i trochę się tak ciągle orientować, ciągle sprawdzać, na jakim jestem etapie, na jakim etapie realizowania właśnie tej listy tygodniowej. Ja już oczywiście mam gdzieś to u siebie sprawdzone, przetrenowane, więc ja korzystam z książkowego kalendarza i mam taki system, że w poniedziałek ja po prostu zawalam go od góry do dołu i ja wiem, że to jest dokładnie tyle, ile ja zrobię w tym tygodniu. Ale to jest mój system. Wiadomo, każdy inaczej sobie zapisuje hasła, nie? To jest to słynna historia. No, też lubię podawać taki przykład, no, że pranie to nie jest tylko pranie. Nie?
Aha.
No bo to pranie to jest no, zebranie tych rzeczy.
Tudzież, to potem wywieszenie.
Tudzież proszenie tak. naszych współtowarzyszy, żeby je przynieśli. Nie? Potem jest ta procedura prania. Potem wyjmowanie, suszenie, składanie. Niektórzy prasują, wynoszenie. No jakby to ma ileś tam swoich etapów. Nie? I znowu to przykładowe pranie, trochę inaczej wygląda zimą, a trochę inaczej latem.
I to wszystko trzeba w tym planie uwzględnić? Albo przynajmniej zakładać margines błędu?
Ja myślę, że trzeba mieć po prostu świadomość, że to właśnie nie jest tylko takie pranie, tylko że ono się po prostu gdzieś na ileś etapów jednak dzieli, nie?
Czy to prawda, że pracujesz nad nową książką?
To prawda.
A, dobrze. Nie będę wypytywała o treść, ale o to, w jakim trybie pracujesz. Bo gdzieś wyczytałam, że ty pracujesz, mówimy tutaj o pracy zawodowej, jak rozumiem, 4 godziny dziennie. Tylko 4 godziny dziennie. Bo weszłaś w taki stan skupienia, który pozwala ci efektywnie pracować w krótkim czasie.
Tak, to prawda. To znaczy, to jest jeden z modeli, który przyjmuję i to też uważam, że fajnie jest się przyjrzeć właśnie swoim modelom, bo tak, to jest jeden z nich, że ja bardzo intensywnie w takim mega skupieniu, z taką trochę presją, że tutaj deadline, że muszę, bo potem to już tego nie zrobię i to faktycznie idzie. Ale mam też taki drugi system, który też bardzo lubię. Ja go nazywam systemem sinusoidalnym. Czyli po prostu cisnę w opór po 12 godzin przez 2-3 dni, a potem przez kolejne 2-3 dni nic nie robię. Czyli jakby pozwalam sobie się tak rozpuścić w tej pracy, tak wrócić do tego swojego starego, takiego ulubionego. Mhm. Wiesz, że tak po prostu jedziesz, to się dzieje, tutaj aż furczy. Ale przychodzi taki moment, kiedy już tego nie kontynuujesz, tylko pozwalasz sobie wtedy absolutnie na relaks. Więc ja sobie to po prostu zmieniam. I też w tygodniu czasami jest tak, że nie wiem, w poniedziałek pracuję 4 godziny, w środę pracuję 6, we wtorek pracuję 6, w środę na przykład w ogóle nie pracuję, ale w czwartek pracuję 12. Ja to sobie tak trochę dostosowuję. Ja już też trochę wiem, oczywiście układam to pod plan lekcji moich dzieci, nie znowu pod warunki atmosferyczne, pod inne okoliczności. I generalnie sobie stawiam małe cele, a teraz w ogóle od niedawna jestem fanką takiej myśli, która mi przyszła do głowy, którą w sumie zaraził mnie mój mąż, czyli żeby codziennie robić coś. To jest jego taka metoda, bo też przed pandemią nabyliśmy znowu przypadkiem zupełnie jakąś ruderę pod Warszawą i naprawdę ją w tej pandemii po prostu sami trochę tak urobiliśmy. No, to jest jakiś domek letniskowy, bardzo mała, ale dla nas bardzo specjalna rzecz. I mamy taki system, że kiedykolwiek tam pojedziemy, a staramy się w tych cieplejszych miesiącach jeździć co tydzień, to mamy taką zasadę, że robimy przynajmniej jedną rzecz tak wokół tego domu. Czy to będzie pielenie, czy to będzie, nie wiem, zamontowanie nowej lampki, czy to będzie wyczyszczenie schodów, czy jedną rzecz.
A dlaczego tylko jedną?
Bo myślę, że to tak działa psychologia, czyli robisz tą jedną i masz takie poczucie, że wow, zrobiłam. I jak czujesz, że masz siłę i chęć zrobić więcej, to sobie dołożysz, nie? Bo człowiek sobie bardzo szybko dołoży. Ale jak nie, to nie możesz mieć do siebie pretensji, no bo
nie
jednak...
Nie czujesz się.
Coś się popchnęło.
Tak.
Coś zrobiłam. Bo też był taki moment, znowu, także tutaj też po prostu regres jest wpisany w zmianę, kiedy jeździliśmy na tą naszą wieś, i po prostu tyraliśmy jak głupki od rana do wieczora. I ja już miałam potem tak, że jak myślałam o weekendzie, że znowu tam mamy jechać i mam tam pracować, to już miałam takie, że ja nie chcę. Mhm. Po prostu nie chcę jechać. I wtedy odkryliśmy, że to jednak trzeba trochę zbalansować, że to miało być do odpoczynku, do relaksu i my po prostu nie możemy tak jak nienormalni tam za każdym razem. Więc wtedy tak, no, zbalansowaliśmy to, uważam, bardzo sprytnie, czyli jedna rzecz.
Tak, ale jednak zrobiona, dokończona, tak, prawda? Tak. Odhaczona. Czy ty się zgodzisz z tym, że pracując dużo, gęsto, robiąc dużo, tak naprawdę też marnujemy czas? Czy można tak powiedzieć?
Chyba tak bym nie dała rady powiedzieć, bo myślę sobie od razu o wielu zawodach, które są bardzo ważne i tutaj to poświęcenie ludzi, którzy nawet decydują się na to, żeby nie zakładać rodziny.
Tak,
tylko
mówimy
z oddaniem...
o lekarzach na przykład.
Lekarzach, społecznikach. Tak. Mogłabym tu pewnie wymieniać, ale jakoś ja wierzę, że praca ma sens i że jednak jest rozwijająca. I teraz wyobraźmy sobie, że na te nasze ukochane, wyczekane, czasami jedne w roku wakacje, że jedziemy na nie bez terminu po prostu powrotu. Że one po prostu mogą trwać i trwać i trwać. No jednak one tracą. Po jakimś czasie zaczynają być czymś takim bardzo powszednim, już takim bardzo zwyczajnym. No jednak człowiek jest stworzony do tego, żeby sobie dawać jakieś wyzwania, żeby coś
limity,
tam działać,
tak,
nie?
Mhm. Ale wiesz, pytam też o to, dlatego, że w jednej z twoich książek, chyba w swoim czasie, był taki case, gdzie ktoś mówił, zwierzał ci się z tego, że jest przytłoczony nadmiarem obowiązków, wręcz przygnieciony w miejscu swojej pracy, mhm. I że w zasadzie, owszem, działa, robi to, ale robi to bardzo niedokładnie, bo nie jest w stanie inaczej robić. Mm-hmm. Więc tutaj sobie pomyślałam, że rzeczywiście, jeżeli chwytamy się zbyt wielu rzeczy, nakładamy na siebie zbyt wiele obowiązków, to niczego nie robimy do końca dobrze i tym samym marnujemy swoją energię,
tak,
i czas.
W tym sensie tak. Tak. Ja, znaczy ja uważam, że lepiej zrobić mniej, ale zrobić porządnie, niż robić po łebkach. Też zawsze powtarzam, że pośpiech sprzyja pomyłkom i no, sama tego wiele razy doświadczyłam właśnie pracując w różnych magazynach, kiedy w wyniku pośpiechu na przykład przepuściłam, zresztą sama ją wbiłam, błąd, literówkę w imieniu fotografki z Nowego Jorku na okładce magazynu.
O ja.
I zamiast Aneta była Naeta. Ja to będę pamiętała do końca życia.
Okay, słuchaj, to jest niesamowite, bo to szczytywanie tytułów i nazwisk z okładki, wiem to, bo sama swego czasu prowadziłam pismo i przy tych okładkach było dużo zabawy, bo było też dużo zabawy.
Bo było dużo zmian.
Tak. I w takim dobrym z tego słowa znaczeniu też, to rzeczywiście niesamowita przygoda, to wszystko tak ogarnąć, żeby to ze sobą grało i żeby dobrze komunikowało, ale z drugiej strony to jest niesamowita odpowiedzialność, bo właśnie zrobić taki błąd na okładce, to jest jednak po stokroć większa rzecz niż w środku.
No tak. I to jeszcze trzeba przyznać, że tutaj ta ekipa była bardzo malutka, więc nie można było tutaj zrzucać, że przepływ informacji nie taki. U nas była po prostu garstka, no raptem dwie czy trzy osoby, no było wiadomo od razu, kto to zrobił i jak. I żadne tłumaczenia, że szybko, że nas jest mało i że właśnie dużo zmian na tej okładce było, no po prostu taki rodzaj błędu,
no
nie?
Tak, tak. Ale masz co pamiętać, słuchaj, no co tak, opowiadać. Tak, świetna anegdota. No,
pamiętam, że jak tą anegdotę opowiedziałam tak szerzej, to właśnie bardzo wiele osób, które pracowały w magazynach tych wielkonakładowych, mówiło, no, że też zaliczyły taką historię, więc miałam takie, okej, okay, tak, jestem
zdarza,
człowiekiem.
To się zdarza, tak, jak najbardziej. Właśnie trzeba sobie też dawać do tego prawo, no jestem człowiekiem, ludzie się mylą. Wspomniałam o twojej ostatniej książce, nie tej w robocie, tylko tej opublikowanej, pod tytułem W swoim czasie. Tam opowiadasz pośrednio, nie bezpośrednio, 27 historii różnych ludzi, o których wiedziałaś, że mają problemy z tym swoim czasem i z tym zorganizowaniem się w życiu, w pracy czy w życiu osobistym. I można powiedzieć, zresztą ty tak to mówisz, że pomagając im odzyskać czas, pomagałaś im odzyskać de facto życie.
Tak, to brzmi bardzo górnolotnie, ale no tak. Tak, 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 tak było i to też nie jest mój wymysł, tylko ja po prostu dostawałam taki feedback, że tak powiem, a taki najbardziej wzruszający był dla mnie po tym, jak ktoś napisał mi, że akurat nie po tej książce, tylko po innej, że po prostu udało mu się wyjść z żałoby po śmierci bardzo bliskiej osoby, bo ta książka go jakoś zmobilizowała, tak trzymała w ryzach, nadała właśnie jakiś rytm. I ta osoba, pamiętam, że też przekazała tą książkę jeszcze swojej innej bliskiej osobie i ona miała dokładnie takie samo wrażenie, więc no takie przemiłe zdanie, zmieniłaś moje życie, ja faktycznie słyszę. To jest prawda. I jakkolwiek nie miałabym rozwiniętego syndromu oszustki, który mam, no, to jednak to mi równoważy.
Syndromu oszustki, to może dla niej wtajemniczonych
takie poczucie,
powiesz dwa zdania.
Tak, to jest takie poczucie, że ja tak naprawdę tak wcale tego wszystkiego nie wiem, albo nie wiem wcale w wystarczający sposób, żeby tutaj pozwalać sobie korzystać z tej wiedzy i wpływać na kogoś.
Tak, a jeżeli ktoś nawet powie, że pomogłaś odzyskać mi życie, no to na pewno mi się udało, to pewnie ona nie wie, co mówi.
No tak, tak. Ale ja też trochę się z tego syndromu leczę w ten sposób, że myślę sobie, no dobra, to co musiałoby się stać, żebyś czuła się jakby tak w 100% kompetentna, nie? No bo masz to doświadczenie, masz ten naturalny talent, masz doświadczenie takie życiowe, ale masz też doświadczenie zawodowe, no bo ja jednak cały czas aktywnie prowadzę różne projekty, więc jestem też takim praktykiem, który gdzieś z różnych prawdziwych sytuacji zawodowych czerpie. No to co jeszcze musiało, jakie studia musiałabyś skończyć, żeby, no i co, zarządzanie i marketing? No nie. Nie, jakby nie ma takich studiów, jakby nie mam takiej, nie wiem, kim musiałabym zostać, czy co musiałabym poznać, ukończyć, żeby stwierdzić, dobra, jestem, że tak powiem, sytuowana.
Albo, że mogę teraz autorytatywnie wypowiadać się w kwestii, nie wiem, odzyskiwania czasu na przykład, nie? A tym samym swojego życia. Dobrze, a opowiedziałabyś może jakąś historię, nie wiem, człowieka, któremu na początku wydawało się, że zmiana jest niemożliwa, bo przecież trzeba pracować, bo trzeba być zajętym,
wiesz,
bo
co,
na tym polega życie.
Mam taką historię sprzed kilku dni. Miałam taką konsultację z bardzo fajną, bardzo świadomą osobą, która też szalenie lubi pracować, jest bardzo sprawcza i bardzo wiele rzeczy różnych w życiu robiła. I jest też bardzo zdolna, bardzo mądra i taka wytrwała, ale też gdzieś tam w którymś momencie po prostu zaliczyła wypalenie zawodowe. Związane to było oczywiście też z jakimiś sytuacjami życiowymi. No ale ona naprawdę jakby wie, jak budować ten kalendarz. To nie był ktoś, kto zupełnie nie miał pojęcia. Ona, opowiadając mi o swoim przypadku, mówiła, że stara się nie pracować więcej niż 8 godzin dziennie. Układa sobie rytm tak, żeby zaczynać od tego, co jest trudniejsze, potem przez ten. Układa sobie te blokady, czyli że zamyka się na jakieś bodźce z zewnątrz. Stara się nie chodzić z telefonem, żeby jej nie odrywało czego. I tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę taka bardzo już świadoma, wprawione różne wątki. Ale bardzo chciała napisać coś, napisać jakąś książkę i po prostu nie znajdowała na to czasu. A nie chciała przekraczać tych 8 godzin, nie chciała pracować w weekendy. Chciała to jakoś wszystko tak poukładać, żeby to było możliwe, jednocześnie, żeby jakoś nie kolidowało z jej pracą. No i wydawałoby się, że to jest absolutnie nie do zrobienia, ale tutaj okazało się, że rozwiązanie było bardzo proste, ale to też jest związane z tym, czym ona się zajmowała. Ona po prostu bardzo dużo pisała, ma też dużo do czynienia z literaturą i tak dalej. Ja jej po prostu poradziłam, żeby trochę tą pracę jednak przyspieszyła, korzystając z pomocy czatu GPT.
Po prostu.
Po prostu.
Żeby sztuczna inteligencja spisywała jej rozmowy. Czy tam,
nawet nie. Czy jej myśli. Nawet nie, żeby konfrontowała się z nią, kiedy pisze jakąś na przykład informację na temat jakiegoś autora, albo kiedy układa sobie zestaw pytań. I to nawet nie chodzi o to, żeby korzystać jeden do jednego, bo to jest zbyt inteligentna, zbyt oczytana, zbyt taka naprawdę, no, taka bogata osoba, żeby tutaj po prostu robiła przekopiowanie jeden do jednego, ale kurczę, ten czat po prostu podsuwa różne pomysły, które u nas w głowie ewoluują i dopiero dają inny, jakiś tam inny obraz. I, no i okazało się, że jak ona po prostu tego czatu spróbowała, to skończyła tego dnia pracę o 2 godziny szybciej, bo po prostu szybciej poszła jakaś weryfikacja informacji, jakieś zczytanie czegoś, przetłumaczenie i tak dalej, i tak dalej. Ona po prostu wszystko robiła, że tak powiem, ręcznie. Więc to jest taki akurat przykład, no, taki bardzo prosty, tak naprawdę jakieś zewnętrzne narzędzie jej to jakoś ustawiło, nie? Ale faktycznie my nie wpadamy na takie pomysły, że są takie osoby prawdziwe, którym możemy pewne zadania delegować, czy wymieniać się z nimi poglądami, czy właśnie różne narzędzia, chociaż ja nie jestem wcale taką fanką narzędzi, które gdzieś nam tą pracę mogą po prostu usprawnić, więc...
Ale wiesz, często mamy opór, bo niby wiemy, że istnieją te narzędzia, ale jednak tak bardzo nie chcemy tej zmiany. Tak. Pożądamy i nie chcemy jednocześnie.
Tak, dlatego ja sobie bardzo cenię takie po prostu ludzkie wsparcie. I dla mnie, jako osoby, która była absolutnie niesportowa i tak naprawdę w dorosłym życiu, już jako 20-25-latka, pierwszy raz w życiu widziała na oczy narty, czy łyżwy, czy snowboard, czy w ogóle cokolwiek, rolki, nie? Jednak to, że był ten mąż, który mnie zachęcał i mówił, że dasz radę, to ja ci będę towarzyszył, to ja ci pokażę, jednak było tym, co mnie tak ugruntowało i mi tak pozwoliło pomyśleć, dobra, ja się tego nauczę, to może nie będzie takie głupie. I tutaj też z tą osobą, to akurat byłam ja, ale ja też wierzę w takie przyjacielskie kręgi, taką dobrą radę, takiego, jak ja to mówię, sparring partnera, nie? Że ktoś ci tak powie, słuchaj, nie bój się, ja ci pokażę, jak to działa. Po prostu pokażę ci, jak to działa i ty zobaczysz...
Może ci się przyda, tak. Może tak, może to będzie
może
to.
Może się w tym odnajdziesz, a może nie, nie? Więc ja też bardzo cenię sobie jednak takie mówienie głośno i przyjaciołom, i rodzinie, i w ogóle takie dzielenie się z tym, z czym się mierzysz. Ja nie mówię o takim po prostu narzekaniu, marudzeniu, rozumiesz, o co mi chodzi, tylko takim po prostu dzieleniu się tym, co sprawia ci trudność, ale tym też, co sprawia ci radość, bo tak jak ktoś może ciebie zainspirować do czegoś, tak ty możesz zainspirować też kogoś.
Też dużo piszesz i mówisz o tym, że te wyjścia, te sposoby, te rady, one muszą być spersonalizowane. Tak. Bo jakby nie ma jednej uniwersalnej. Pamiętam, że zrobiłam wielkie oczy wtedy, kiedy przeczytałam, że prokrastynacja, ta zmora, nie musi być taka jednoznacznie źle postrzegana czy odczytywana. No jak nie może? Przecież to jest coś, co nas tak bardzo ogranicza, odciąga od istoty rzeczy. Od, nie wiem, no właśnie od realizowania spraw, od posuwania się do przodu.
Ja sama nie wiem, czy ja sobie do tej prokrastynacji coś dopisałam, bo chciałam tak naprawdę samą siebie usprawiedliwić, bo ja lubię sobie czasem odkładać różne sprawy, czy naprawdę coś w tym jest, no ale mam nadzieję, że jednak jest. Czyli ja podchodzę do tej prokrastynacji jako do czegoś, co jest po prostu ludzkie. Znaczy to, że mamy ochotę coś odłożyć, nie robić, zająć się tym potem, wyjąć z głowy, uważam, że jest po prostu bardzo naturalne. Znaczy zaniepokoiłabym się chyba, gdybyśmy tak się na wszystko rzucali od razu. To, co wydaje mi się ciekawe w tym procesie, to, że prokrastynacja jest po prostu dobrowolna. To znaczy... My mamy wpływ na to, czy się czymś zajmiemy, czy nie. To nie są te czynniki zewnętrzne, które na to wpływają, bo wtedy już nie mówimy o prokrastynacji, tylko odkładamy, bo możemy, nie? Bo widocznie, nie wiem, ta sytuacja umożliwia.
Nie ma tego deadline'u.
Nie ma tego deadline'u, albo się okazuje, że wcale to nie jest takie ważne. Jak przepadnie, to przepadnie i się okazuje, że wcale nie jest tak źle. Czyli to nie są te rzeczy, na których nam tam tak straszliwie zależy. Bo jakbyśmy się uparli, zaparli, to byśmy to zrobili. Ale też miałam wiele takich przypadków, kiedy ktoś właśnie mi opowiadał. Pamiętam taka ilustratorka, która miała bardzo ładnie też ułożony plan dnia. W ogóle wspaniałą taką tablicę prowadziła. No wspaniałe to było. Miała oddzielne miejsce do pracy, do którego przychodziła o 10:00. I mówiła, że po prostu szalenie trudno jest jej wejść w tą pracę. I że ona chodzi po różnych stronach, coś czyta, ogląda. I dopiero jak się orientuje, że jest 14:00, to zaczyna ten tak zwany przeze mnie deep work. Nie? I ona mówi, no przecież gdybym ja pracowała tak, jak pracuję od tej 14:00 do 16:00, to ja bym tyle rzeczy w ciągu dnia zrobiła. No a ja uważam, że nie zrobiłaby. To znaczy, wierzę w taki deep work przez 8 godzin, przez 1, 2, może 3 dni.
Ale nie dłużej. 6 czy 7.
I tak. Też uważam, że to, co ona robi, czyli to takie surfowanie po tym internecie, to takie czytanie, w jej akurat przypadku ilustratorki jest tym zasobem. To znaczy ona się tam ewidentnie jakoś odbarcza.
To jest jakiś rodzaj też researchu.
Tak, to jest taka trochę gra wstępna, bym powiedziała.
No właśnie, okej. Ja sobie to, wiesz, przyjęłam tak bardzo też skwapliwie. Bo ja też cierpię na prokrastynację i często się niestety biczuję. Ale może rzeczywiście do pewnego stopnia jest to też jakiś rodzaj rozbiegu albo właśnie takiego zbierania impulsów, inspiracji, jak mówisz. Ale okej. Może zróbmy przeskok do drugiej zmory, która ma związek z tą prokrastynacją, mianowicie media społecznościowe. To klikanie, lajkowanie, odczytywanie, sprawdzanie, nad którym w dużej mierze już w ogóle nie panujemy. Bo nawet nie czujemy, tak, że to robimy. Jest odruchowe. A gdybyśmy rzeczywiście sobie to zmierzyli, no to moglibyśmy się zdziwić. I wydaje mi się, że może warto robić sobie takie odkrycia, żeby zrozumieć, jak wiele czasu jednak marnujemy.
Wiesz co, to odkrycie nie jest takie trudne, bo niestety, większość telefonów ma tą funkcję raportów. I ja na przykład dostaję te raporty cotygodniowe. Nie znoszę tego. Jak widzę, ile tam czasu spędziłam, no to jest mi przykro i smutno. I oczywiście wiem, że część z tych rzeczy, które robię, należy do mojej pracy. Ale myślę, że to jest też taka bardzo prosta wymówka. To, co bym powiedziała, to żebyśmy jednak spróbowali wrócić do komputera. To znaczy niepokoją mnie wszystkie te komunikatory, wszystkie te możliwości, kiedy możemy tak po prostu pisać nawet z toalety, no bo mamy to pod ręką, bo to jest takie malutkie, proste, bo już niektórzy potrafią jedną ręką, ja też umiem, nie? I tam po prostu nadajemy, a jednak ten proces, kiedy musimy zasiąść do komputera, odpalić go, wejść w system wiadomości, czy napisania maila, jednak wymaga trochę więcej takiego, powiedziałabym, poświęcenia czy przygotowania. I wtedy nie robimy tego tak na odwal, na odczep, tak byle jak.
Czyli co, założyć sobie, że będę sprawdzała maile tylko w komputerze? Albo nawet, nie wiem, będę zaglądała do Facebooka tylko
na przykład
z komputera,
w jakimś bloku, tak? Albo na przykład w jakimś bloku czasowym.
Okej.
Okay. Nie, bo ja myślę, że to jest też tak, że no wszystko jest dla ludzi. No i to jest gadżet, czy też aplikacja naszych czasów i nie ma co zaprzeczać temu rozwojowi, ani tego cofać. Ale ja bym po prostu sobie wprowadziła ograniczenia i robiłabym to bardzo prosto i bardzo wolniutko. Czyli powiedziałabym, że na początek fajnie byłoby nie chodzić z komórką do łóżka. Czy do sypialni. Potem bym zaczęła trochę bardziej ograniczać, czyli żeby na przykład po 19:00 tam nie zaglądać. Czy żeby rano to nie była pierwsza rzecz, po którą sięgamy. No, to jest bardzo sprytnie wymyślone, bo te telefony mają te budziki, te alarmy i to wszystko.
Nie? Wszystko jest w jednym.
Tak, i już nie musimy nastawiać jakiegoś tutaj budzika i sobie tłumaczymy, że musimy. I nie, no nie musimy. Znaczy to jest jakiś wybór. To jest jakiś wybór i to jest na pewno ogromny pochłaniacz czasu. Z drugiej strony, wiesz, jak sobie myślę, jak byłam nastolatką, która wracała do domu w czasach, w których jeszcze nie było internetu, no to co ja robiłam całe popołudnie w tym małym mieście? No ja oglądałam telewizję. Po prostu skakałam dokładnie tak samo.
Czyli też robiłaś coś, o czym można powiedzieć, że kradło ci czas.
No tak. Nie, zamiast się uczyć, zamiast może się z kimś spotkać, zamiast może coś poczytać, wiesz, tyle fajnych opcji. A ja po prostu no, skakałam po kanałach, czekałam na jakąś ulubioną piosenkę na MTV. Jak to ocenić? Nie potrafię, dlatego ja tak bardzo ludzko staram się przyglądać tym problemom. Ja też się z tym mierzę. Ja też mam takie dni, kiedy myślę sobie, kurczę, za dużo tego telefonu. Ale tak bym wprowadzała takie momenty, w których właśnie jest to bardzo zakazane i wspomniałaś o tej mojej książce nowej. Ja cały czas zmieniam, o czym to będzie. Znaczy, to faktycznie są rozmowy, ale teraz zastanawiam się, czy nie zrobię z tego jednak czegoś bardziej do użytku takiego warsztatu w notesie czy kalendarza. Ale na pewno będzie to przepełnione jakimiś rozmowami. Jedną z rozmów przeprowadziłam z Urszulą Zajączkowską, która no, jest chyba osobą, która na naturze zna się chyba jak nikt. Znaczy, no, jest naprawdę utytułowana, do tego jest poetką i ma taką niezwykłą wrażliwość, jeśli chodzi o rośliny. I pamiętam, że ona mi podczas tego wywiadu powiedziała, że ona po prostu poleca, żeby chodzić do lasu, nieważne pada czy nie pada, ale bez telefonu. Żeby nie liczyć tych kroków, żeby nie sprawdzać,
żeby
ile
czasu. Żeby nie robić zdjęć roślinkom.
Żeby nie mówić, że dobra, to idziemy na godzinę. Nie, no idziemy na tyle, na ile czujemy w ogóle, żeby właśnie trochę stracić poczucie
żeby
czasu.
Żeby się puścić.
Tak, żeby w ogóle nie wiedzieć, ile czasu to zajęło, jak to było, nie? I myślę, że to jest bardzo ciekawa. To jest ciekawa bardzo rada.
To jest zupełnie nowe doświadczenie dla wielu osób.
Bo... No myślę, że tak iść i po prostu nie wyciągać ciągle z kieszeni i nie zaglądać. Dziwne.
Dziwne. Ja mieszkam przy lesie, więc teoretycznie mogę tam zaglądać bardzo często, chociaż nie zaglądam za często, bo zawsze mi się wydaje, że są inne rzeczy do zrobienia ważniejsze, ale no jak to nie przynieść jakiegoś pięknego zdjęcia z tego wyjścia do lasu? Ale jednak łapię się na tym, że byłoby wspaniale zostawić ten telefon. Tak, tak, to tak. Spróbuję sobie fundować takie nowe doświadczenia i polecamy, prawda?
Polecam, tak.
Można się czegoś dowiedzieć o sobie. Olivier Berkeman napisał książkę pod tytułem 4000 tygodni. Czas na twoje życie. Przestań próbować robić wszystko i zajmij się tym, co się liczy. Łatwo powiedzieć. Ty pracujesz nad tym, żeby robić głównie to, co się liczy, w szerokim tego słowa znaczeniu, już od jakiegoś czasu, prawda? No, dobrych kilka lat. Ale jakby ktoś chciał zacząć od dzisiaj, to twoim zdaniem od czego powinien zacząć? Żeby rzeczywiście no, te 4000 tygodni no, nie minęły jak jeden dzień.
Wiesz co, to ja chyba zadałabym sobie dwa pytania, które tylko z pozoru brzmią prosto. Czyli po pierwsze, no czego mi brakuje? Co ja chcę? Na co ja ten odzyskany czas de facto poświęcę? I ja rozumiem wszystkie te głosy właśnie, żeby się wyspać, żeby posprzątać. No dobra, co dalej? Nie? Co ja chcę? A potem bym się zastanowiła, czego nie chcę. Czyli co ja bym z tego kalendarza najchętniej wyrzuciła. Co mnie w tych obowiązkach tak naprawdę dręczy albo powoduje, że ja to odkładam. Bo też wracając na chwilę do tej prokrastynacji, to jest tak, że zwykle odkładamy coś, co po prostu nie sprawia nam frajdy. Wywołuje trochę lęk albo jest po prostu jakieś nieprzyjemne. Nie? Więc ja bym kombinowała na wszystkie sposoby, żeby tego po prostu było jak najmniej, żeby to ograniczyć. No albo po prostu takie, jak to mówię, puste przebiegi. Ja się sama złapałam na tym, że codziennie miałam taki imperatyw, że muszę przejść przez całe mieszkanie, wszystkim pościelić łóżka. No zwariowałam, nie?
Tak, ale ile to czasu, wiesz? No. To jest strasznie długo. Ja też próbowałam to robić za innych.
No to jest bez sensu, nie? Bo to jest właśnie, to jest ten twój czas. Poza tym to jest niewychowawcze. No i też to jest jakieś podjęcie decyzji. No to w końcu liczę sobie bardziej ten czas, czy to, że mam te łóżka wszędzie pościelone. A jeżeli są pościelone, to co mi to robi? No i no, oczywiście to już jest jakiś głębszy temat. Ale wiesz, tak sobie też jeszcze myślałam o tych różnych rytmach. Sama co roku zaliczam podobny stan, ale już z większą świadomością, czyli ten okres, jak ja to mówię, międzyświąteczny, ten, który teraz mieliśmy, między gwiazdką a Sylwestrem, gdzie wszystko trochę zwalnia, trochę właśnie wszyscy możemy trochę odpocząć, nie? Powiedzmy między tymi świętami.
Po wcześniejszym przyspieszeniu.
No i wszyscy tak właśnie bardzo sobie zakładają, ile książek przeczytają, jak to się będą spotykać z rodziną, czego to nie zrobią, nie? I jest takie poczucie, że te dni zostały w jakimś sensie zmarnowane. Nie, że tak niewiele się wydarzyło. I często się pojawia taki wątek. No i dlaczego? No i znowu. I miałam w końcu to wolne, a z niego nie skorzystałam.
No to jest bardzo frustrujące i wiele osób na to narzeka.
No, tylko że to właśnie dlatego, że się tak przyspidowało, to potem organizm musi się trochę wyregulować. Po prostu no, on musi sobie odebrać. Czyli nie da się na takim pełnym gazie,
gazie
ciągle.
Czyli znowu, jakby, to jesteś bardzo łagodna. w tych swoich, i wyrozumiała w tych swoich
naiwna i łagodna
poradach. Słuchaj, w wielu miejscach właśnie łapałam się na tym, że widziałam, że jesteś wspaniałomyślna, że nam nie każesz, tym czytelnikom, czy tym słuchaczom, czy słuchaczkom, mobilizować się tak nadmiernie, tylko wręcz przeciwnie. Pokazujesz, że wiele rzeczy jest w normie, wiele rzeczy jest ludzkich i nie ma się co biczować. Jakiś czas temu usłyszałam takie zdanie. To w kontekście tego, co powiedziałaś, że każdy musi sobie ustalić, na co chciałby przeznaczyć ten odzyskany czas. Usłyszałam mianowicie takie zdanie. Ania, ja nie mam czasu na miłość. To było zdanie wypowiedziane przez młodą osobę, która już jakiś czas pracuje. No i pracuje dużo, w dużym mieście, gdzie żeby dojechać do pracy, musi na to też przeznaczyć więcej czasu niż na przykład w mniejszym mieście czy małym miasteczku. Podobnie z powrotami. I jest tak zmęczona, że nie jest w stanie wykrzesać z siebie siły, energii na to, żeby jeszcze pójść gdzieś,
podjąć
gdzie
jakieś działania.
Gdzie
tak.
Można kogoś
tak,
poznać.
Bardzo fajnie, że o tym powiedziałaś, bo faktycznie te rzeczy, o których mówię, czy te sytuacje nigdy nie są takie zero-jedynkowe. To, co bym powiedziała, to, że są różne etapy w życiu. I takie etapy, kiedy właśnie tak człowiek dostaje w kość, też są. Ja wierzę, że one są po coś. Znaczy, że one nas czegoś uczą. Ale ja nie będę mówiła, że wszystko jest tak proste i tak po prostu na pstryknięcie palca. I wierzę w to, że taka osoba, budując jakąś swoją pozycję, czy też właśnie próbując jakoś się ugruntować, czy doszkolić, czy wyszkolić, czy po prostu nabyć jakiś status. Nie mam na myśli statusu majątkowego, tylko tak po prostu poczuć, że jest dorosła, że sama o sobie stanowi, zgromadzić coś, mieć właśnie zasoby. Ona musi tam trochę docisnąć, że tak powiem, nie? I wierzę w to, że jest jej bardzo trudno po tym wymagającym czasie, potem nawet kiedy już ma wolną przestrzeń, żeby tutaj nagle jeszcze z energią wchodzić, szukać randek, czy się spotykać, czy i tak dalej. Ja to rozumiem i nie mam tutaj jakiejś recepty idealnej, tylko tak bym może wsparciowo bardziej powiedziała, że są takie po prostu okresy. I już sama świadomość, że tak jest, myślę, że jest czymś dużym. To znaczy, to już jest dużo. I myślę, że pojawi się taka przestrzeń, mam nadzieję już niedługo, kiedy ta osoba będzie mogła z czegoś tam zrezygnować, kiedy może już ten okres się zamknie, czy nasyci. Bo to jest wszystko zmienne. No, sami wiemy, mamy czasem bardzo pracowity rok, mamy czasem bardzo chorowity rok. Mamy czasem rok, kiedy mamy rozwój, mamy rok, kiedy nawiązujemy relacje. Albo dużo się bawimy, albo dużo wyjeżdżamy, albo właśnie dużo remontujemy. No, są różne etapy. Więc jakby to, co bym powiedziała, to że ta sytuacja nie musi być na zawsze.
Właśnie, nie musi być na zawsze i akurat jest teraz taki czas i takie priorytety, ale za pół roku może być inaczej.
Dokładnie tak.
To w takim razie jeszcze jedna rzecz, mianowicie zmiana zawodu. Słuchaj, o niej miałam, kiedy jedną z twoich rad była rada, to może zmień zawód. Jeżeli to, co robisz, cię przytłacza.
A, dobra.
Jeżeli to, co robisz, pozbawia cię sił w takim stopniu, że już zaczynasz myśleć o tym w kategoriach dużego problemu, to może jak będziesz robiła coś innego w życiu, to nie będziesz się tak przeciążała.
Tak, oczywiście wiem, to też znowu brzmi tak bardzo łatwo i górnolotnie.
Tak.
Ja nie pamiętam, czy mi chodziło wtedy o zmianę zawodu, czy po prostu zmianę miejsca pracy, bo jak wiemy, jedno miejsce jest nierówne często drugiemu, nawet jeżeli zajmujemy się czymś podobnym. Czasami wszystko się zasadza, że tak powiem, na atmosferze.
No, napisałaś coś takiego dokładnie. Świat słyszał o niejednym prawniku, który został kucharzem, czy o menedżerce, która została przedszkolanką.
Tak, no to są prawdziwe. Są prawdziwe historie, znam tych ludzi, nie?
No właśnie.
Po prostu, którzy odkryli, że tak naprawdę się wspaniale spełniają w czymś innym. Myślę, że jest bardzo wiele takich osób, które zajmowały wysokie stanowiska i bardzo dobrze sobie radziły na tym polu zawodowym, no ale przychodzi taki moment takiego zmęczenia, czy właśnie wypalenia, czy trochę nawet takiej nudy, nie? Że już po prostu inne można i okazuje się, że wspaniale jest się zajmować czymś innym. No i teraz proszę państwa, no jest wspaniały przykład. Ola Budzyńska, pani swojego czasu, która tutaj angażowała tysiące, jeżeli nie miliony kobiet do aktywnego działania, do układania tego swojego kalendarza. Ona to robiła to w zupełnie inny sposób niż ja, miała zupełnie inny styl, ale bardzo bardzo to szanuję i naprawdę porwała wiele kobiet i namówiła do zmiany i miała bardzo dużo takich nowatorskich myśli. W pewnym momencie też tym organizowaniem się po prostu zmęczyła.
O.
Porzuciła to. Oczywiście znowu dużo ją to kosztowało i zdrowotnie i tak dalej. No i teraz po prostu mieszka gdzieś na Kaszubach. To można prześledzić na jej Instagramie. I maluje obrazy.
I może z tego żyć?
To trzeba by już zapytać ją. Być może...
Ale skoro zdobyła się może, na taki krok, to znaczy...
Tak. Że... Być może miała takie zasoby, że mogła sobie na to pozwolić. Być może z wielu rzeczy zrezygnowała, obniżyła swój standard życia. Wiecie, to nigdy nie jest takie...
Bo czasami to się wiąże z tym, że właśnie obniżam standard swojego życia.
Tak.
Bo często też jest tak, że ludzie zasuwają, zarabiają też. Chociaż ty zaczęłaś od tego, że zasuwałaś i nie zarabiałaś adekwatnie. To też jest bardzo częste zjawisko, niestety. Ale czasem jest tak, że ludzie bardzo dużo pracują, bardzo dużo zarabiają, ale też bardzo dużo wydają, bo nie mają czasu pomyśleć o tych wydatkach i o tym, co jest ekonomiczne, a co jest nieekonomiczne, bo pędzą.
Też, wiesz, no chcą siebie też jakoś nagrodzić. No już jak zasuwają, to już...
Tak.
Ja powiem ci, że jak już ktoś tak z rozmachem po prostu wydaje te pieniądze, przynajmniej z nich korzysta, robi z tego użytek, to ja muszę powiedzieć, że to jednak budzi mój jakby szacunek. Aha. Myślę sobie, kurczę, jak już przynajmniej... Już przynajmniej miej z tego jakiś fan. Ale tak, wiele razy przychodziły do mnie takie osoby, które, jak ja to mówię, chciały zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli chciałyby, żeby wszystko zostało tak, jak jest, ale żeby tej pracy było mniej. No i to się nie zawsze da. To jest po prostu czasami jednak kwestia rezygnacji z czegoś.
Dokładnie, ale to wielka sztuka też.
To jest wielka sztuka, także...
I dojrzałość.
Nie wymagam, żeby to się wydarzyło od razu, ale tak.
Dobrze, to w takim razie na puentę poproszę o odpowiedź na pytanie, czy czasem myślisz sobie o tym i wyobrażasz sobie siebie bez tego przełomu w życiu sprzed kilku lat, co by z ciebie zostało, gdybyś nie zmieniła rytmu i stylu swojego życia?
Znaczy jestem przekonana, że skończyłoby to się dla mnie jakąś naprawdę bardzo ciężką chorobą i myślę, że mogłoby mnie po prostu już tutaj nie być. Mówię zupełnie serio. Myślę, że po prostu mój organizm absolutnie powiedziałby nie, bo tak jak w przypadku tego błędnika, tak potem miałam jeszcze jedną przypadłość, która jest związana też z tym, czyli odkryłam, że choruję na tężyczkę utajoną na szczęście. I to jest taka choroba właśnie ambitnych kobiet, autoimmunologiczna, która powoduje, że pierwiastki, takie jak na przykład magnez czy wapń, nie przyswajają się w organizmie tak, jak powinny, co powoduje notoryczne zmęczenie, senność i tak dalej, i tak dalej. Po prostu trzeba to bardzo porządnie suplementować, ale też na wiele rzeczy uważać i tak dalej. No ale to jest choroba, którą ja sobie sama zrobiłam.
I z której sama też, znaczy inaczej, właśnie nie, że sama wychodzisz, to nie, nie wychodzisz, sama z tego
wychodzisz.
Ja już wychodzisz,
z tego nie wyjdę.
Już z tego nie wyjdziesz właśnie.
Nie, to ale... już ze mną zostanie.
Tak. I to jest ta przykra
prawda. To jest jakiś koszt, tak.
To jest ten koszt, ale już teraz sobie czegoś takiego, czy czegoś podobnego nie zafundujesz, bo jesteś osobą o to mądrzejszą.
Tak, tak. Znaczy no, staram się patrzeć na to jako na doświadczenie, które jednak ma być jakoś wzbogacające, a nie takie, które ma mnie jakoś dołować, że tak powiem.
I ty pomagając sobie, pomagasz też innym ludziom. Tak. A kiedy właśnie, pamiętasz ten moment, kiedy dałeś sobie prawo, żeby pomagać w ten sposób innym ludziom, żeby odzyskawszy swój czas, pomagać innym w tej materii?
Pamiętam.
Aha.
Pamiętam swoje pierwsze wystąpienie publiczne, do którego namówiła mnie Agata Napiórska, która stwierdziła, że ja to na pewno mam coś w tym temacie do powiedzenia. Ja w ogóle byłam jakby zszokowana, bo pomyślałam, że jak to? Znaczy, o czym tu w ogóle mówić? I to mnie bardzo zmobilizowało, ale pamiętam też pierwszy warsztat. Ja wtedy pamiętam piątkę osób i to był bardzo ciekawy zestaw, bo była ginekolożka, była nauczycielka, był jakiś informatyk. Tak bardzo było to bogate.
Różnorodne.
Różnorodne. Ja to myślę, że robiłam bardzo nieumiejętnie, bardzo na czuja, ale bardzo jestem wdzięczna tej grupie, że to przetrwała i jakoś dała mi taką motywację, że ma to sens, że rób, że jest to coś innego.
Fajnie, że robisz. Ja pracuję od tygodnia metodą Pomodoro, dzięki tobie.
O, lubię bardzo, bardzo lubię.
Tak, ale zostawiamy to w zawieszeniu. Jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć, co to za metoda, to niech trochę poczyta książek autorstwa Bożeny Kowalkowskiej. Bożeno, bardzo ci dziękuję.
Ja też, bardzo.
Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.